Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Ja ostatnio zrobiłem taką dłuższą przerwę wynikającą nie tylko z tego, że jestem trochę leniwy, ale z tego, że chciałem, aby wybrzmiały poprzednie podcasty, bo myślę, że to były dosyć mocne rozmowy. Między innymi z Robertem Rutkowskim o alkoholu, ale też ciekawa rozmowa z Kingą Hanslik, a więc dziewczyną, która zupełnie zmieniła swoje życie po wypadku samochodowym, z Mateuszem Głuszkowskim, który chciałby być na Igrzyskach Olimpijskich, zarówno jako pływak, ale też i jako triatlonista. I daj Boże, żeby mu się poszczęściło. Stwierdziłem też, że mieliście święta, mieliście nowy rok, to trochę czasu takiego pewnie dla rodziny mniej było możliwości posłuchania podcastu, więc tak się usprawiedliwiam, że dwa tygodnie nic nie nagrywałem, żeby wszyscy mogli sobie posłuchać, co to nagrałem wcześniej. Bang! Dobrze, a teraz moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Ostatnią parą, jaką tutaj do studia zaprosiłem, była Kasia Żołnowska i Tomek Brembor, czyli pływaczka i triatlonista. Dzisiaj małżeństwo. Dzisiaj będę rozmawiał z Agnieszką, a także Przemkiem Chropiewnickimi. Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo gorąco. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, witamy wszystkich.
Dzień dobry.
Ja mam problem z nimi, od samego początku muszę powiedzieć, ponieważ szukałem na Was kwitów, szukałem na Was haków, chciałem kompromitujących historii.
A my tacy nudni.
Wy jesteście totalnie nudni, nie? Jak ja się kogoś o Agnieszkę i Przemka pytam, to słyszę, idealna para, stworzeni dla siebie, bla, 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 od razu się w sobie zakochali, nikt tak się nie bawi triatlonem jak oni, jeżdżą na zawody z córkami. Ja jestem z natury podejrzliwy, więc jak słyszę tyle rzeczy, to tak sobie myślę, że jak był serial Dexter, to też wszyscy myśleli, że on jest super gościem, a on tam potem tych złoczyńców kroił, więc ja od razu pytam, jakie macie minusy, bo nie chcę, żeby było za różowo. Co takiego jest?
O, kończymy podcast, jest różowo i idziemy.
Do widzenia. No, co takiego? Tak. Gdzie jest jakiś tam, jakaś rysa na szkle, jakby śpiewała nasza wokalistka Urszula, zdaje się.
Gdzie jest jakaś rysa na skrzyle? Przemek.
Bardziej może na zewnątrz wszystko jest okej, okay, ale gdzieś tam prywatnie w domu czasami zdarzają się jakieś nieporozumienia.
Tak, talerze fruwają. Nie, słuchaj, no jakim jesteśmy małżeństwem? Wydaje mi się po 16 latach małżeństwa nauczyliśmy się ze sobą żyć, spędzamy fajnie ze sobą czas. Oczywiście zdarzają się jakieś takie sytuacje konfliktowe, bo to normalne, ale mamy wspólną pasję i to wszystko jakoś tak płynie.
Słuchajcie, wy się poznaliście pierwszego dnia kursu przygotowawczego do egzaminu na warszawski AWF i Aga, jakiego poprosiłem o kilka faktów, o was napisała ze strony Przemka, to była miłość od pierwszego wejrzenia, więc muszę zapytać, co to było ze strony Agi w takim wypadku?
Co to było ze strony mnie? Znaczy, Przemek, opowiedz tą historię, bo to ty jesteś...
No więc tak, no może powiem w ten sposób, że przychodzę na kurs, tak, są zajęcia z koszykówki, więc wchodzę na halę Kusocińskiego, jest bardzo fajnie, duża hala sportowa, można grać w koszykówkę, trenować, a nagle widzę fajną dziewczynę z pięknym uśmiechem i w takich niebieskich shortach. No i to po prostu to było to, że nic innego nie pozostało, jak powiedzieć, no to będzie moja przyszła żona.
No ty jesteś dobry, ja mam takiego kolegę, słuchajcie, który w liceum, staliśmy na holu, i zobaczył dziewczynę i też powiedział, że to będzie jego przyszła żona. Ona nam się wtedy wydawała bardzo młoda, bo my byliśmy w trzeciej klasie liceum, a ona była w pierwszej, była tak zwanym świeżakiem. I on nawet średnio śpiewając zapisał się do chóru, żeby o nią walczyć. Potem chyba było takie zawody sportowe, że wrotkarstwo czy coś, jakiś taki hokej na rolkach. No wiecie, o co mi chodzi, jest taki dziwny sport. Wy tam się na WF-ie znacie, zaraz z tym pogadamy. Ale, no i też jeździł, mało się nie zabił. No i tak śpiewał, jeździł i wyjeździł, że tak powiem. Czy ty też tak musiałeś, wiesz, przekonać do siebie, czy raczej to jakimś sposobem, jak to wygląda? Znaczy,
były takie podchody, to nie od razu byliśmy parą, trochę to potrwało, ale
no, myślę, że około roku, tak, wchodziłeś i wychodzisz. Znaczy z mojej strony nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Fakt, że zawrócił mi w głowie. Ja też wtedy byłam w innym może związku. Ale cały czas ten Przemek obok mnie był, wspierał mnie w trudnych momentach i tak po roku wspólnego studiowania staliśmy się parą i od tamtej pory jesteśmy razem.
Słuchajcie, para sportowa, bo przecież Aga zdobyła medal Mistrzostw Europy w Olsztynie, co nawet miałem okazję obserwować, ponieważ wtedy prowadziłem te zawody. Mistrzostw Świata w Abu Dhabi, tych zawodów niestety nie prowadziłem. Przemek medal Mistrzostw Polski w Białymstoku, który też mi się kojarzy bardzo dobrze, bo tam miałem swój triatlonowy debiut. Natomiast fajną ciekawostką jest to, że wy ten triatlon poznaliście w zupełnie innych okolicznościach i na zupełnie innym kontynencie. Jakbyście trochę o tym więcej opowiedzieli. Kiedy pierwszy raz poznaliście nasz sport?
W czasie studiów wyjeżdżaliśmy do Stanów, pracowaliśmy jako ratownicy na plaży w Nowym Jorku i tam poznałam mojego szefa, szefa, który opowiedział nam o triathlonie. On już wtedy miał kontakt z tym sportem, opowiedział nam o Chrissy Wellington, on był w niej zakochany, opowiedział nam o
Chrissie McCormacku, pokazał nam film z Mistrzostw Europy we Frankfurcie z muzyką Metcoma, Begin, tak, także to była taka zajawka fajna, ta muzyka, wszystko to zrobiło to, że chcieliśmy też spróbować sił w triathlonie, tak?
Ale także od razu poczuliście, że to może być sport dla was?
Od razu pomyśleliśmy, że chcemy kiedyś tego spróbować. I też była taka historia, ten mój szef, on był wtedy w trudnej sytuacji życiowej, ważył 140 kg i my wspólnie zaczęliśmy się ruszać. Ja byłam świadkiem tego, jak on na bieżni nie był w stanie przespacerować w dobrym tempie 10 minut. Ale ten sport przez te 3 lata, jak jeździliśmy tam, nam towarzyszył wspólnie, my przez 3 lata się wspólnie trzymaliśmy, trenowaliśmy powolutku. My potem wróciliśmy do Polski, tutaj ja urodziłam dzieci i cały czas oczywiście mieliśmy kontakt z Danielem, bo tak miał na imię, tak ma na imię ten nasz kolega. W 2011 roku, wtedy kiedy ja urodziłam drugie dziecko, on wystartował w zawodach na Mistrzostwach Świata na konie.
Ze 140 kg przyszedł
taką drogę i wystartował na Mistrzostwach Świata na konie. On dostał się tam, nie zdobywając lota, ale było coś takiego, że był jedynym reprezentantem Dominikany, bo był Dominikańczykiem. Tak, i ja wtedy z tą malutką moją Lilianą oglądałam te zawody i to była chyba 5-6 godzina, to już była końcówka, on zmieścił się w limicie czasu, ale byłam świadkiem, widziałam to, jak przebiega przez tą metę i akurat Chrissy Wellington wręcza mu ten wieniec hawajski. I wtedy to był taki moment, że ja pomyślałam, jeżeli on przeszedł taką drogę, był w stanie zrobić, tak ja też kiedyś zrobię pełnego Ironmana.
Że ze 140 kg nie startowałaś, tylko pewnie wy byliście jako no. związani ze sportem, zazwyczaj
wysportowani
cały czas.
My byliśmy związani ze sportem od dziecka, ja trenowałam pływanie, Przemek piłkę nożną, więc ten sport był nam zawsze bardzo bliski. No ale tak, fakt jest to, że to Daniel przedstawił nam ten triatlon, zapoznał nas z tą dyscypliną i tak naprawdę się radziliśmy.
Powiem ci, że to jest fajna historia, jako że ja się coraz bardziej zbliżam do trzycyfrowej wagi, to miło mi, że jeszcze jest nadzieja. A jak się pracowało, bo moja kuzynka była przez chyba 2 sezony ratowniczką w Ameryce na plażach i wspomina to dosyć traumatycznie, to znaczy bywały sytuacje, gdzie ludzie właśnie bliżej 140 kg wchodzili do wody, źle oceniali swoje siły w konfrontacji z falą, że tak powiem, i trzeba ich było wyławiać, co nie było łatwe ze względu na ich, powiedziałbym, dosyć jowialną posturę. Czy wy również się spotkaliście z takimi historiami, czy to bardziej jednak wyglądało jak Słoneczny Patrol, David Hasselhoff, Pamela Anderson i biegaliście w pomarańczowych spodenkach i z bojkami? Jak taka praca?
Biegaliśmy w pomarańczowych spodenkach i z bojkami, ale nie było to tak kolorowe. Fakt jest taki, że w Stanach na plaży to ratownik decyduje, gdzie osoby mogą, jak daleko mogą wejść do wody, ponieważ to jest ocean, prądy są bardzo silne. I rzeczywiście były takie sytuacje, byłam tego świadkiem, jak, tak jak powiedziałeś, takie otyłe osoby wchodziły do wody po kolana, gdzie ten prąd ich cofał i naprawdę były sytuacje, gdzie my wyciągaliśmy osoby 10 metrów od brzegu.
Ja mogę stwierdzić, że około 5 osób uratowałem, które by raczej tego nie przeżyły. Tak? I też miałem taką sytuację, tak jak mówisz, z taką osobą otyłą, która weszła do wody, akurat wracałem z przerwy obiadowej i zauważyłem, że ma problemy na głębszej wodzie. Nie miałem żadnego sprzętu, musiałem po nią popłynąć. Jedyną metodą to było nurkowanie i podrzucanie jej do góry, ponieważ nie byłem w stanie jej utrzymać w żaden sposób na wodzie, więc podrzucałem ją do góry i czekałem, aż reszta ratowników przypłynie i pomoże mi ją odholować do brzegu. Takie sytuacje miały miejsce.
O kurczę, blade, to powiem wam, że ostro, bo to jednak praca ratownika jest specyficzna. Mi to się w Polsce kojarzy z takimi gościami, co się smarowali filtrem 14, wokół ich budki tam 16 dziewczyn gdzieś w Międzyzdrojach, ale jednak no, dochodzi do takiego momentu, że nie prężysz muskuły, tylko musisz faktycznie szybko reagować, nie?
Tak, znaczy u nas jest takie salato ratownika. W Stanach, tak jak my pracowaliśmy w tamtych latach, ten zawód był bardzo szanowany. I rzeczywiście to, co powiedział ratownik, to było święte i ludzie rzeczywiście nas słuchali i tam gwizdek dziękowali, przychodzili, pytali o wszystko i to było wszystko z takim szacunkiem. U nas wygląda w Polsce jednak inaczej.
Przede wszystkim w Stanach nie można wchodzić do wody na plaży niestrzeżonej. Tam, gdzie nie ma ratownika, nie możesz wchodzić. Jeżeli wejdziesz, to przyjeżdża policja, od razu wlepia ci mandat. ale rzeczywiście pewne zawody tam są bardziej szanowane niż w Polsce. Taki ratownik ma posłuch. Ma posłuch, też ludzie czasami z wdzięczności przynosili, nie wiem, jakieś napoje, przekąski, tak, z wdzięczności za to, że patrzymy się na nich i dbamy o ich życie i bezpieczeństwo.
Czy w związku z tym pływaniem, tak sobie myślę, to dla was ta dyscyplina, która zazwyczaj jest najbardziej stresująca w triatlonie dla rookies, to była właśnie najłatwiejsza, czy niekoniecznie? No bo jakbyśmy pewnie na 100 triatlonistów zapytali, czego się najbardziej boją przed debiutem, to 95 powie, szczególnie age grouperów, że pływania i gdzieś tam pralki.
Nie, ja nie boję się pływania, uwielbiam pływać w wodach otwartych, aczkolwiek mam duży szacunek. Też jeszcze wracając do sytuacji, znaczy do naszej pracy w Stanach, też miałam takie zdarzenie, plaża była zamknięta, były ogromne fale, były prądy wsteczne. Kolega mnie namówił na body surfing, czyli takie łapanie fal ciałem bez użycia żadnego sprzętu. I wypłynęliśmy daleko za falę, tam gdzie te fale dopiero się budowały. No i czekaliśmy tak, żeby złapać, żeby nas poniosła, żebyśmy mieli z tego dużo zabawy. Złapaliśmy tą falę i w pewnym momencie fala złamała się. Ja spadłam, ona mnie przetulała po ziemi, piasek jak wyszło miałam dosłownie wszędzie. Ale to był ten moment, kiedy ja pomyślałam, ratownik utonął na plaży. Ja byłam przekonana, że już jest
takie
po mnie.
Takie będą nagłówki.
Tak, ratownik. Tego najbardziej się bałam, że będzie, no, dokładnie, że będzie taki wydźwięk tego. Ale od tego momentu mam duży szacunek. Szanuję wody otwarte, nie boję się w nich pływać. Uwielbiam pływanie w triatlonie, to jest to, co, w czym jestem najlepsza i to, co mi sprawia najwięcej przyjemności.
Ale też ci daje pewnie taki fajny psychiczny zapas, nie? W tym sensie, że jak wychodzisz zazwyczaj przed konkurentkami, no to jest już siła rozpędu tak zwana. Można dalej uciekać na rowerze.
Tak, ja uciekam. Zazwyczaj w triatlonie uciekam.
Ja o tym też mówię dlatego, bo chyba nawet Łukasz Kalaszczyński, jeżeli dobrze pamiętam, i generalnie ludzie, z którymi rozmawiam, którzy no świetnie pływali, Robert Wilkowiecki, to A, podkreślają ten szacunek do żywiołu, jakim jest woda, ale B, mówią też o tym, że każdemu się zdarzyło w tej wodzie coś takiego, wiesz, nieprzyjemnego, że zachłysną się, nawet jak płyniesz pierwszy z przodu, też możesz przecież źle złapać oddech i tak dalej. I to można się podtopić, nawet pływając perfekcyjnie tak naprawdę.
Znaczy, pływanie jest ciężką dyscypliną. Ja doskonale rozumiem osoby, które gorzej pływają i boją się pływania w triatlonie, no ale no, triatlon składa się z trzech dyscyplin i trzeba pływać. Ale ja też nie wywodzę się z pływania. Ja pływać dobrze nauczyłem się na studiach. Na początku naszych startów wspólnych z Agnieszką no, przegrywałem z nią mocno w pływaniu.
A teraz przegrywasz lekko, tak?
Teraz pływam lekko, tak. Teraz mi to lżej przychodzi, przegrywanie. Na pływaniu nie, no poziom na krótszych dystansach się na pewno wyrównał. Ale też to, co Agnieszka powiedziała, że ja uwielbiam starty wspólne i pralkę, ponieważ to jest ta kwintesencja tego triatlonu, ściganie się. Wtedy wiesz, z kim się ścigasz. I łatwiej jest oszacować, nie wiem, później dalsze etapy zawodów.
Tak, my bardzo lubimy starty wspólne, których tak naprawdę teraz jest mało, tak. Jedynie na mistrzostwach polskich, chociaż i tak już nie zawsze.
Możecie się pościgać wtedy.
No właśnie tutaj namawiamy SUS, żeby zorganizował na mistrzostwach Polski start wspólny dla age grouperów.
Tak. Mi się bardzo podoba wasza filozofia trenowania, no bo i startowania przede wszystkim, bo wy to trochę łączycie z jakimiś tam wyjazdami z dzieciakami, nie? Gdzieś przeczytałem, jeżeli chodzi właśnie, skoro już mówimy o Suszu, że jechaliście na wakacje, po drodze wystartowaliście w Suszu, potem wracając chyba wystartowaliście w Bydgoszczy. Czyli tak fajnie potraficie się tym triatlonem bawić i chyba takie słowo klucz, wplatać go w wasze życie.
Dokładnie, my cały czas ten sport traktujemy jako zabawę, która ma nam sprawiać przyjemność. Planujemy też to pod względem naszego życia rodzinnego i tak jak powiedziałeś, często jest tak, że my jedziemy na wakacje, tak jak w tym przypadku planujemy to ze startami, wracając, to są często spontaniczne też starty, wracając startujemy, zachęcamy do tego nasze dzieci, one jeżdżą z nami, startują czy w akwatlonie, czy w zawodach biegowych. Bawimy się, też jest tak, że my często startujemy na tych najkrótszych dystansach, co pozwala nam na te częste starty, bo ja wychodzę z założenia, że trenujemy cały rok, te zimowe miesiące, jesienne miesiące, żeby potem jak najwięcej się z tego bawić, z tego korzystać.
A czy to jest tak, bo ja parę razy powtarzałem taką teorię w podcastach, że wydaje mi się, iż prawdziwego mistrza to polski triatlon wychowa z dzieci tych ludzi, którzy są age grouperami i w ten triatlon się mocno wkręcili, bo te dzieciaki dorastały widząc ten sport i już teoretycznie, gdyby chciały, mogąc go trenować. Patrząc na swoje córki, macie takie poczucie, że to tak właśnie może być, że z tego pokolenia to może być przezawodnik, dlatego, bo on to widział już od małego?
Znaczy mi się wydaje, że może niekoniecznie przezawodnik w triatlonie, ale na pewno to, że rodzice w jakiś sposób trenują, bawią się sportem, startują w zawodach, to jest to dobry przykład dla dzieci, żeby też od tego sportu nie uciekały, bo teraz to jest dosyć duży problem w młodzieży, że, no, że odchodzą od sportu, nie wiem, szukają wymówek, żeby nie ćwiczyć na WF-ie.
I myślę, skrolować właśnie TikToka w tym czasie.
Tak. Tutaj ćwiczą się głównie kciuki i karki, które mała muszą motoryka być mocno naprężone. Więc myślę, wydaje, że to dobry przykład od rodziców może wypromować dobrego sportowca, ale niekoniecznie w tej samej dyscyplinie, w której startują rodzice.
A jak to wygląda, Aga, bo ty na jakim poziomie te dzieciaki uczysz w WF-u?
Ja uczę dzieci od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy czwartej liceum. Okay. Także mam pełen przekrój.
No właśnie, to fajnie, bo był kiedyś u mnie Sergiusz Sobczyk w jednym z podcastów, on chyba uczył w podstawówce dzieci, no i używał słowa, że to jest momentami dramat. Rzeczywiście jest dramat, czy byś nie przesadzała? Ja mówię, wiesz, po pierwsze o tych legendarnych zwolnieniach z WF-u wypisywanych przez babcię, ciocię, wujka, pradziadka i tak dalej, albo przez samych dzieciaków. Po drugie o takiej ogólnej sprawności, bo ty jesteś rocznik 8, jesteś rocznik 8-2?
Tak, jesteś
mam. Ja jestem 8-3, czyli jesteśmy jednym pokoleniem i masz poczucie, że jak my dorastaliśmy, to jednak ten WF był większą przyjemnością i ta ogólna sprawność była dużo większa niż teraz, czy niekoniecznie?
Oczywiście, że tak. Znaczy nie powiedziałabym, że dramat, może tak jak użył tego Sergiusz, nie mam problemu ze zwolnieniami, u mnie tych zwolnień nie jest tak dużo, aczkolwiek sprawność młodzieży w obecnych latach jest dramatycznie spadła. Ja uczę WF już od 17 lat i to, co ja robiłam na lekcjach, zaczynając moją pracę, a to, co robię teraz, to jest duża różnica. Ja nie mogę sobie muszę się cofnąć, tak, musiałam się cofnąć. Dzieci są coraz słabsze. Ja sobie nie mogę pozwolić na wykonywanie wszystkich przewrotów, stania na rękach, skoków przez skrzynię. Chciałabym ich z tego zapoznać, ale oni są tak słabi, że zaczynamy tak naprawdę od podstawowych umiejętności. Dzisiaj w klasie 7-8 doskonalimy rzuty chwyty. Rzuty chwyty piłki.
Być na tym poziomie,
dokładnie, ale to też jest.
Nie?
Tak, znaczy obecnie też zbieramy plony czasów covidowych, gdzie dzieci były zamknięte przez dwa lata w domu i zostali pozbawieni tej możliwości ruchu. Też jest duża wina w tym rodziców. To my jako rodzice nie dbamy o to, żeby z dziećmi spędzać czas wtedy, kiedy one tak naprawdę tych podstawowych umiejętności nabywają. Ten wiek 3-4-5, zanim rozpoczną proces edukacji. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. Że...
A z czym, powiedz mi na przykład, dziś jest olbrzymi problem, z czym nasze pokolenie na WF-ie problemu nie miało, z takich tych podstaw, nie wiem, dwutakt, przewrót w przód, przewrót w tył, tak, są rzeczy nieosiągalne dzisiaj na początku pracy?
Znaczy na początku pracy na pewno nie są, dwutak nie jest łatwą rzeczą, tak? Teraz jest dużo dzieci zaburzonych, dla
ja
których
wiesz,
dwutak...
Ja wiesz, Marcina Gortata, dla mnie dwutak to jest tak, o, powiesz mi dwutak, ja bez piłki
tak,
robię.
Tak, tak. Znaczy przede wszystkim dzieci nie mają takich umiejętności, tak jak już powiedziałam, które powinny nabyć wcześniej i ja zaczynając pracę z dziećmi w 4., 5., 6. klasie, my się musimy uczyć tych umiejętności, tak? W naszym pokoleniu, 4., 5., 6. klasa, my już potrafiliśmy wszystko, my startowaliśmy w zawodach. Teraz... Te zawody to są minigry, są duże uproszczenia, tak tu uczymy, nie każdy zrobi, ale to też wynika z wielu zaburzeń, tak, z jakimi teraz się spotykamy. Jest dużo osłabień, no ale musimy nad tym pracować.
A rodzice chcą nad tym pracować, bo no jednak też ta moda na ruch fizyczny, choćby bieganie czy triatlon w ostatniej dekadzie się zadziała. No i zakładam, że ci, co się w ostatnich 10 latach czy 15 ruszają, to są też często ci, którzy mają dzieci w wieku podstawówkowo-licealnym. I czy to oznacza, że oni te dzieciaki trochę puszują, żeby trenowały, czy niekoniecznie?
Nie wiem, no wydaje mi się, że to nasze pokolenie jeszcze o to dba, bo my pamiętamy, jak my spędzaliśmy wolny czas, tak? My znamy ten ruch, jaki był, my to przekazujemy własnym dzieciom. Ja nie wiem, co będzie za 10 lat, kiedy za 10-20 lat, kiedy to pokolenie dorośnie, które nie jest, dla nich nie jest naturalne wyjście na dwór, pogranie w piłkę,
i to słynne,
bo jest pozbawione.
Mama!
Tak, pod blokiem.
Dokładnie. Aga, obiad!
Tak. Teraz nie muszą krzyczeć, teraz na Messengerze napiszą, że będą za pół godziny.
Ciszej się zrobiła.
Bo jest w telefonie. Przeszmy tą kulturę.
No dobra, ale wasze córki ile mają lat?
Nasze córki mają 10 i 12 lat.
I już startują, no bo widziałem, że przynajmniej starsza chyba, nie? Że startowała.
Startują, tak. Młodsza, też one są w klasach pływackich. Starsza córka jest nastawiona teraz bardzo na lekkoatletykę. Trenuje 4 razy w tygodniu już. Bardzo się tym cieszy i widzę, jak dużo jej to przyjemności sprawia. Ona ogląda Mistrzostwa Świata, włącza sobie te filmiki. Jestem zafascynowana. Młodsza troszkę mniej, aczkolwiek nam bardzo zależy na tym, żeby się ruszały. I to, co dla mnie jest ważne i jako nauczyciel, i jako rodzic, żeby sprawić, żeby ten aktywność fizyczna stała się nawykiem na całe życie.
No tak, bo to co chyba mówił Przemek, że oczywiście najfajniej byłoby wychować mistrza olimpijskiego też, bo potem w podzięce kupi rodzicom na przykład dom pod Warszawą, nie? Ale wyjąwszy to, no to ten nawyk sportu po prostu z tym dzieciakiem zostaje i z tego nawet może być fajny age grouper, a przynajmniej jak nawet nie age grouper, to nie gość, który potem waży 140 kilo, nie?
Tak, no przede wszystkim, jeżeli nabierze teraz jakichś cech motorycznych, to już zostanie przecież na całe życie. Jeżeli teraz tu zaniedbamy, gdzie ten organizm jest bardzo chłonny, no to później będą problemy i później nie wiem, ktoś się obudzi w wieku naszym, tak, czyli 40 lat i chce wrócić do sportu, czy wrócić, zacząć sport. I wtedy już są jakieś ograniczenia i no jest trudniej.
No to są wszystko ciekawe rzeczy i takie, które warto poruszać, warto przypominać moim zdaniem, bo z tym sportem u dzieciaków to, tak jak mówimy, różnie bywa. Przemek, a dlaczego ja na przykład jak komentuję w Kanalu Plus mecze w audiodeskrypcji, to nie krzyczę Kropiewnicki, gol, fantastyczne podanie tam, nie wiem, powiedzmy od Muciego do Kropiewnickiego. Co tam poszło nie tak? Bo ty zaczynałeś od piłki nożnej, nie?
Zaczynałem od piłki nożnej, poszło coś nie tak. No, jak to zwykle, byłem młody, może nie miałem wystarczającego zapału do trenowania.
Ale w Warszawie zaczynałeś?
Nie. Ja pochodzę z Podlasia, z Białegostoku.
Okay. No to teraz Jagiellonia zasuwa, mój drogi. Halo.
Teraz tak, no ale kiedyś Jagiellonię potrafiliśmy złoić. Tak? Okay. Tam jeszcze był Włókniarz Białystok, też potrafiliśmy z nim wygrać. No to wszystko była historia za mało lata. Później niestety mi się zdarzyła kontuzja poważniejsza. Na rok czasu mnie wyłączyła z gry. I później już tak ciężko było wrócić do tego wszystkiego. Później w szkole pojawiła się koszykówka, siatkówka, wszystkie inne sporty. Na studiach dodatkowo doszło do tego jeszcze sporty siłowe i tak po prostu ta piłka nożna gdzieś tam odeszła. Także dlatego to nie możesz teraz mnie gdzieś tam widzieć.
No właśnie, a ta Jagiellonia gra teraz, nie wiem czy wiesz, pewnie najładniejszą piłkę w Ekstraklasie. Ja akurat parę jej meczów widziałem i to jest duża przyjemność patrzeć na grę Jagiellonii Białystok.
Także... Ja akurat nie oglądam meczów polskiej piłki nożnej, nie mam na to po prostu czasu, ale śledzę Jagiellonię, wiem, że jest w czubie, że od zawsze potrafi gdzieś tam w czubie tabeli na koniec być.
Moi drodzy, 2015 rok, debiut Agi w triatlonie w Piasecznie, na pożyczonym rowerze i bez stroju triatlonowego, ale mam nadzieję, że w jakimkolwiek stroju startowałaś, tak na walet wskoczyłaś do wody.
Dokładnie pamiętam, że nie miałam stroju triatlonowego, bo miałam wtedy koszulkę z długim rękawem i spodnie takie 3/4 leginsy i pamiętam, jak dużo problemów sprawiało mi założenie tego w strefie zmian, a ponieważ wyszłam, to pływanie było mi bliskie, więc wyszłam jakoś tak wysoko po tej strefie i w strefie się upierałam i podbiegł pan z kamerą i nagrywał i pamiętam, że stałam wręcz nago w tym miejscu.
No ładnie zaczęłaś swoją przygodę.
Tak, dlatego mi tak zostało.
A ty byłaś pierwsza, tak?
Nie, Przemek zadebiutował i Przemek zadebiutował w 2013 roku. Ja wtedy byłam tuż po urodzeniu dziecka. On zadebiutował od razu na dystansie jednej i drugiej.
A skąd taki pomysł, żeby od razu tak mocno, panie, bez gry wstępnej, bez jakiegoś rozmasowanka, 1/8, 1/4?
Czy wtedy, nawet nie pamiętam, czy były 1/8, 1/4, bo to jest dosyć świeży pomysł na stworzenie takich
dystansów. Ale olimpijka na pewno była.
Olimpijka była, ale tak uznałem, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy mi to się spodoba, czy nie spodoba. No tak jak Agnieszka mówiła, byśmy zainspirowani trochę historią naszego kolegi. No i postanowiłem, że skoro tyle lat to odkładaliśmy, to trzeba to wreszcie zrobić. Pojawiły się zawody w Gdyni, wtedy były ostro promowane przez polskich celebrytów, więc...
No to był ten moment, który przyciągnął do triatlonu wiele ludzi, prawda?
Tak, tam Karolak startował, już nie pamiętam co...
Karolak jeszcze na rowerze jedzie z tych zawodów, jeszcze nie skończył z tego, co słyszę.
Bardzo możliwe. No i pojawił się taki pomysł, tylko tak jak po kilku latach przeanalizowałem wszystko, co ja wtedy robiłem przed tymi zawodami, czyli jak trenowałem, to mi wyszło, że teraz w ciągu miesiąca to trenuję tyle, co wtedy w ciągu całego roku, przygotowując się do tych
wyborów. Rozłożyłeś siły, nie przepracowałeś.
Nie.
Zjechałeś się
przynajmniej. I też powiem, że całkiem fajnie te zawody poszły. Jak na takie przygotowanie to naprawdę było okej i ja jestem zadowolony. To jest jak ktoś mnie czasami pyta, czy od jakiego dystansu zacząć i pytają się mnie, czemu zacząłem od połówki. Ja mówię, że to nie był wcale błąd, że to było dobre takie zetknięcie się z takim długim dystansem, żeby zobaczyć z czym to się je, co to jest i żeby mieć czas podczas tych zawodów się tym trochę pocieszyć, bo te 1:8 wszystkie to są fajne, ale tam ja nic nie pamiętam z tej 1:8 praktycznie.
No tak, ludzie kończą często w stanie jak Ronaldym na mecie. A ty jak na to patrzyłaś, to zazdrościłaś i też chciałaś już? Czy
oczywiście.
Przebierałaś nóżkami?
Oczywiście, bardzo zazdrościłam, no ale ja byłam wtedy skupiona na wychowaniu mojej drugiej córki, więc czekałam, wiedziałam, że przyjdzie i moja kolej. Ja też wtedy podjęłam decyzję, że za rok, jeżeli ty startujesz teraz w połówce Ironmana, ja za rok przebiegnę maraton. Nie będę się od razu rzucać na triathlon, ale przebiegnę maraton. I tak jak postanowiłam, rzeczywiście tak było w 2014, dokładnie rok po urodzeniu naszej drugiej córki, wystartowałam w maratonie warszawskim. Czekałam na swoją kolej, wiedziałam, że ten triathlon przyjdzie, byłam cierpliwa.
Napisałaś, Aga, że pierwsze lata trenowaliście sami, doprowadzając się do zwycięstwa Open i Mistrzostw Polski w ich grupach. Co rodzi pytanie, czy zawód trenera nie jest przereklamowany? Czy nie jest tak, że jak się ma trochę wiedzy wyciągniętej właśnie z AWF-u, trochę się poczyta, trochę się człowiek dokształci, to może prowadzić się sam? Ja też pytam o to dlatego, bo w moim innym podcaście Rangapa gadałem z Krzyśkiem Domarackim, czyli dziennikarzem Forbesa oraz pisarzem, który trenując sam i powiedział, że go to lubi, jara go eksperymentowanie trochę na własnym organizmie i gdzieś tam robienie tych planów treningowych, no chłop przebiegł maraton w 2:51, czyli da się.
Oczywiście, że się da, ale to też jest tak, że nie powiem, że zawód ten jest przereklamowany. My skończyliśmy studia, tak? My mamy tą wiedzę z okresu studiów. Zrobiliśmy też uprawnienia trenerskie z innych dyscyplin. Ja jestem trenerem pływania, Przemek jest trenerem personalnym, trenerem instruktorem piłki nożnej, więc tą wiedzę mamy. Na początku naszej przygody, tak, postanowiliśmy trenować siebie sami, ale my też dużo się kształciliśmy, dużo czytaliśmy, kupiliśmy dużo książek, słuchaliśmy podcastów, więc ta wiedza przyszła i trenowaliśmy tak siebie samym.
Tak, słyszałem, że do Przemka na korepetycję ma się udać Robert Lewandowski, żeby zaczął wreszcie grać w Barcelonie trochę lepiej. Jak jest instruktorem piłki, pokażę mu, jak tą nogę układać przy strzale.
Zapraszam, prowadzę teraz grupę w WKS-ie, dzieci zerówek i z pierwszych lat, więc tam
naprawdę?
Zapraszam.
Czyli jesteś takim trenerem czynnym też tej piłki trochę.
Tak, czynnym, ale tak może nie do końca czynnym, ponieważ mam jedną grupę, to bardziej tak hobbystycznie traktuję i też taki cały czas czuję kontakt z piłką nożną, ale też to, co mogę gdzieś tam zaoferować tym dzieciakom, to jest fajne. W ogóle ta cała taka sympatia tych dzieci do trenera, to jest coś.
A widziałeś taki serial Ted Lasso?
Nie.
I wtedy Lasso, słuchajcie, w ogóle polecam, jeden z najlepszych seriali, jaki widziałem w życiu. Jest taki były piłkarz, Roy Kent, który grał w Chelsea i wygrał Ligę Mistrzów i jest taki sztywny i taki bardzo poważny. No i gość kończy karierę i zaczyna prowadzić drużynę swojej siostrzenicy, 6- czy 7-letnią, nie? I jakby jest taka scena, że jest na niego kamera i on zaczyna mówić: ale spierdoliłyście ten mecz, gada i jesteś przekonany, że on rozmawia z jakimiś dorosłymi gośćmi, których opierdziela, bo im nie wyszło i potem jest takie odwrócenie kamery i takie małe dziewczynki, które stoją i słuchają tego opierdzielu. Ja rozumiem, że takim trenerem nie jesteś, że trochę spokojniej.
Nie używam.
Tak jest bardzo spokojny, ale też jest, muszę dodać, że on jest uwielbiany przez dzieci, jego dzieci kochają.
No mi na Przemka nie jest taka, powiedziałbym, przekonana, ale może tego nie widzi.
Nie poszedł w zawód nauczyciela, bo jesteśmy po AWF-ie, ale nie pracuję jako nauczyciel, ale ten kontakt z dziećmi ma rzeczywiście wspaniały.
No to fajne, to jest fajne. W ogóle polecam wam ten serial, bo to absolutnie jeden z najlepszych naprawdę seriali, jakie w życiu widziałem o sporcie, więc warto go też obejrzeć na przykład podczas długich godzin na trenażerze, jak już wysłuchaliście wszystkich podcastów z Ligapy, to możecie sobie wtedy włączyć. Aga, jak ty doszłaś do poziomu odtrenuję się sama i startuję w 2015 w Piasecznie w tym przewiewnym stroju do poziomu medal Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, no bo to jednak jest gargantuiczny przeskok.
Jest, tak jak powiedziałam, trenowałam na początku siebie sama i doprowadziłam się moim sposobami dwukrotnie do tytułu Mistrzyni Polski Age Group. Grałam też zawody, pamiętam w 2019 to był pierwszy start sezonu, kiedy ja rzeczywiście tak rok przetrenowałam dosyć solidnie i pierwszy start sezonu w Płocku. wygrałam zawody wtedy na 1/8 Garmin Triathlon w Płocku i to było dla mnie takie ogromne zdziwienie. Jak? Nie wierzyłam do końca, że jak podnosiłam tą szarfę, że udało się to zrobić. Po 2 latach trenowania indywidualnie odezwał się do mnie Przemek Szymanowski. Czy nie chciałabym nawiązać z nim współpracy?
Czy to on ciebie skaperował, a nie ty jego znalazłaś? Bo zazwyczaj to triatloniści sobie sami wyszukują trenera.
W tym przypadku było tak, że Przemek rzeczywiście się do mnie odezwał. I czy nie byłabym zainteresowana, bo on widzi we mnie potencjał, że mogę się jeszcze dużo bardziej rozwinąć. I tak się zaczęła nasza współpraca i rzeczywiście metody Przemka zaowocowały. Przez kolejne 3 lata zdobywałam tytuł mistrzyni Polski, więc od 5 lat ten tytuł w mojej age group należy do mnie. I też zdobyłam tytuł wicemistrzyni Europy i brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi. Mistrzostwa Świata to był kwintesencja w ogóle mojej przygody z triatlonem, ale to też tak wyglądało, że ja naprawdę dwa miesiące przed mistrzostwami mocno trenowałam. To było, my postawiliśmy z Przemkiem Szymanowskim i też z moim mężem.
Musiałem wszystkie garnki
Poczekaj, te dwa miesiące na tym, żebym ja się skupiła na treningu. Przemek Szymanowski fantastycznie mnie do tego startu przygotował. Ja byłam w formie, w jakiej nigdy wcześniej nie byłam i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę. Tylko to było pełne wyrzeczeń i rzeczywiście tu jestem wdzięczna mojemu mężowi, bo to on przejął zdecydowaną większość obowiązków w domu, to on zajmował się wtedy dziećmi, tak żebym ja mogła spokojnie trenować.
No brawo, Przemku. To teraz powiedz coś o tym więcej. Łatwo było czy nie? No bo to jest też taka rzecz, którą warto, wydaje mi się, przy sportowych parach czasami podkreślać, bo no z jednej strony jest partnerstwo i miłość, ale z drugiej zakładam, że czasami jedno musi zrezygnować ze swoich ambicji, żeby właśnie drugie mogło się spełniać.
Znaczy, łatwo było. Łatwo i niełatwo, powiem w taki sposób. Łatwo było pod względem, że wiedziałem, że Aga ma szansę na Mistrzostwach Świata fajnie wystąpić. No nie wiem, może nie spodziewałem się tego, że jest szansa na medal, ale gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego też się działo, że stać się na to. Też widziałem, jak ostro zasuwa i z Przemkiem wisiała na telefonie wtedy, nie wiem, kilka razy dziennie tam konsultowali cały czas każdy trening. Ja byłem może trochę zazdrosny, w cudzysłowie mówiąc, mówiąc o to, że więcej rozmawia z nimi niż ze mną w tym czasie.
Ale została przy Przemku, to powinieneś docenić.
Tak, na szczęście imię jest to samo, więc więc miała łatwiej.
Dosyć sprytnie to rozegrała, nie? Zawsze.
Tak, także pod tym względem było łatwo. Też było łatwo pod względem, że byłem już też po okresie startowym, więc byłem w okresie roztrenowania, więc też mogłem się tak bardziej wyluzować. Ale też była okazja więcej czasu spędzić z dziećmi i tak wszystko dookoła robić, więc myślę, że raczej było łatwiej niż trudno.
Co takiego dał wam Przemek, czego wy sami nie potrafiliście wypracować? To znaczy poza takim spojrzeniem z zewnątrz, no bo zakładam, że ja w ogóle jestem zdania, że nawet najlepsi sportowcy, tak jak nie wiem, był moment, czy jest nie moment, bo tego nie sprawdzałem ostatnio, że Miłosz Sowiński sam siebie prowadził, czy Łukasz Kalaszczyński, ja uważam, że każdy jednak powinien, tak jak psycholog ma superwajzora, z którym może się rozmówić, jak to się ładnie mówi, tak ja sądzę, że każdy powinien docelowo, kto chce wejść na wyższy poziom, tego trenera mieć. Natomiast jakby z waszej perspektywy i już z perspektywy paru lat wspólnej pracy, to gdzie było to coś, co on pozwoliło na wyższy poziom was wznieść sportowo?
Mi się wydaje, że jeżeli masz plan przygotowany przez kogoś, to zmusza cię do takiej systematyczności, że jeżeli masz dzisiaj rower, to ten rower zrobisz. Jeżeli sam sobie planujesz, to zawsze możesz jakieś zmiany wprowadzić, nie wiem, bo trzeba odrobić lekcję z dziećmi, bo trzeba obiad zrobić, bo trzeba posprzątać. To wtedy
nikt nie usprawiedliwi się lepiej niż trener ja, tak?
Tak. To jakby ogranicza te wszystkie zmiany, które samemu można powprowadzać. Na pewno Przemek jest bardzo doświadczonym zarówno zawodnikiem, tak, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, jak i doświadczonym trenerem, więc też jego formy i metody pokazały nam, że wcale nie trzeba tak dużo trenować, żeby być w dobrej formie. Więc myślę, że to no, generalnie nie wiem, Agnieszka, może...
Aga, jeszcze ty jakieś masz takie, wiesz, spostrzeżenia?
Nie, dokładnie to, co Przemek powiedział. Przemek jest naprawdę fantastycznym trenerem. Bardzo indywidualnie podchodzi do zawodników, więc możemy to konsultować, ale to, co przede wszystkim jest ważne, jest doświadczonym zawodnikiem. O pewnych rzeczach my naprawdę nie wiedzieliśmy. Uczyliśmy się tego wszystkiego od niego.
Ale takie, gdybyś miała powiedzieć na przykład top 2 rzeczy, które on zmienił w twoim treningu, bo często jest tak, że nie wiem, ktoś przechodzi od trenera X do trenera Y i mówi, kurde, teraz to najebaliśmy rower przez pół roku, bo wtedy ten rower widać, że on tam gdzieś zobaczył, że jest potencjał, a ja tego nie widziałem. Czy miałeś takie, wiesz, rzeczy, które on
Tak, zaczęłam trenować spokojniej. zaczęłam wolniej biegać i zaczęłam wolniej troszkę wnosić obciążenia do treningu. To jest przede wszystkim. Ja kiedyś wychodziłam na trening i ja rzeczywiście te obciążenia sobie takie narzucałam, że ja byłam zmęczona. Z Przemkiem trenuję i czuję ten niedosyt, który tak naprawdę zawodnicy wszyscy powinni czuć, tak, po treningach, że jeszcze jest ten zapas. I to się zmieniło.
Czy przede wszystkim może tak, że jak my sami siebie trenowaliśmy, to musieliśmy wiele rzeczy testować na sobie. Dzięki trenerowi i Przemkowi mogliśmy jakby zaufać jego doświadczeniu i już skrócić ten okres testowania, tak? On na przykład wiedział, jakie metody będą lepsze, jakie będą gorsze, tak? Zresztą my z Agnieszką jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami, na nas inne metody działają.
Czyli jakie na ciebie, jakie na Agnieszkę? Operujmy na konkrecie, panie Przemysławie.
Jak na konkretach, to na konkretach. Ja potrzebuję więcej regeneracji na pewno. Ja wolę mniej pracować w tygodniu, a bardziej przycisnąć na zawodach. Agnieszka może być cały tydzień w rytmie treningowym i jej to nie przeszkadza. Dalej na zawodach dobrze wypadnie. Ja jak się przetrenuję, to jest gorzej.
A powiedzcie, Przemek jest takim trenerem bardziej kumplem, czy takim trenerem, który potrafi, jak już wisisz na tej słuchawce, powiedzieć: kurwa, Agnieszka, mówiłem 80%, a nie 85%. Nie masz prawa tak robić następnym razem. Jak to wygląda?
Wydaje mi się, że takie przyjacielskie stosunki panują między nami. Nawet świadczyć może o tym, że czasami jak dzwonimy, nie wiem, skonsultować treningi, to rozmowa trwa godzinę czy półtorej i po
Coteczki
15
jeszcze,
minutach
tak,
rozmawiamy już o wszystkim innym, tylko nie o sporcie. Ale też potrafi powiedzieć, że słuchajcie, róbcie tak, jak wam mówię, nie wiem, nic nie kombinujcie, nic nie zmieniajcie, zaufajcie, tak? No wiadomo, że człowiek jest czasami niecierpliwy, próbuje coś, nie wiem, coś nadrobić, coś przerobić, gdzie niekoniecznie to musi działać. No przede wszystkim sam siebie nie potrafisz tak w 100% obiektywnie ocenić, więc do tego właśnie jest trener, żeby on z zewnątrz powiedział, czy ty, nie wiem, możesz więcej, czy możesz mniej. I to jest ważne.
Aga i Przemek Kropiewniccy, rozmawiamy o triatlonie, bo o czym mielibyśmy rozmawiać w tym podcaście triatlonowym, przecież nie o hodowli małż. Nie wiem, czy małże się w ogóle hoduje, ale jest środa rano i przyszło mi to akurat do głowy, może zgłodniałem. W każdym razie, ciekaw jestem, czy wy trenujecie razem. Czy są takie jednostki, które lubicie razem robić, czy są takie treningi, które absolutnie nigdy razem zrobić nie możecie, bo byście się dekoncentrowali. Jak to dzisiaj wygląda?
Jeżeli mamy taką możliwość, to trenujemy razem. Trenujemy razem na pewno pływanie. Chodzimy codziennie, znaczy codziennie, chodzimy na nasze treningi pływackie wspólnie, ale to też dzięki, tutaj chciałabym to zaznaczyć, dzięki mamie Przemka, naszej babci, która w tym czasie przychodzi i zajmuje się dziewczynkami, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Więc pływanie trenujemy wspólnie, wybiegania, jeżeli tylko mamy taką możliwość, tak? Trenażer, nie, mamy jeden trenażer w domu, więc jedno wykonuje trening, później kolejny drugi. Na rozjazdy czy treningi kolarskie latem udaje nam się, ale Przemek jest dużo szybszy ode mnie na rowerze, więc dla niego co jest rozjazdem, dla mnie już jest mocniejszym treningiem, czy te jego zadania są zdecydowanie mocniejsze niż moje, więc nie nadążam.
To tak samo jak na pływaniu. Agnieszki rozpływanie jest dużo szybszym rozpływaniem niż moje rozpływanie, dlatego też często pływamy na oddzielnych torach.
Tak mi się przypomniało, jak był chyba ten film o Kazimierzu, Być jak Kazimierz Dejnarz, coś takiego, i trener WF-u mówił do takich dzieciaków: noga świeża i noga zmęczona to są dwie różne nogi. To tak samo tutaj, że twoje rozpływanie to jest już, wiesz, co innego niż jej rozpływanie.
Dokładnie, ale te wspólne treningi są ważne. My też wtedy mamy czas na przegadanie pewnych spraw takich życiowych.
Dzieci nie słyszą, nie?
Dzieci nie słyszą, dokładnie. Więc jeżeli mamy taką możliwość, to chętnie z tego korzystamy. Nie zawsze się to udaje, bo jest to trudne, żeby to wszystko pogodzić, ale staramy się.
No tak, to jest, wydaje mi się, pewnie do ogarnięcia, i te pary, z którymi ja rozmawiam, no nie wiem, tutaj siedzieli na waszych miejscach Tomek Brembor oraz Kasia, no i też opowiadali, jak to wygląda. Kasia jest trenerką, też dużo czasu spędza gdzieś tam na basenie tych ludzi, stara się poprawiać i tak dalej. Natomiast ja zastanawiam się jeszcze nad czym innym. Czy wy przez tyle czasu ciągle czujecie taki sam fan z tego sportu jak wcześniej? Bo patrząc na was na przykład chyba w zeszłym roku w Suszu, miałem wrażenie, że tak, ale być może tak nie jest. Być może jakieś kryzysy już były i były takie momenty: o Jezu, ten triatlon, potrzebuje od niego pół roku odpocząć. Czy właśnie zupełnie nie?
Myślę, że nie. Chociaż pod koniec sezonu, z uwagi na to, że my często startujemy, pojawi się takie zmęczenie już tym wszystkim, ale mija miesiąc i już myślimy o tym, czemu nie ma startów zimą. Także mi się wydaje,
są,
że
chyba te indoor triatlony gdzieś tam, ale to nie to samo.
Są indoor triatlony, startowaliśmy dwa razy w indoor triatlonie, ale to nie jest to samo. To nie. To czekamy my na zawsze na ciepłe dni, żeby można było wyjść na zewnątrz i startować na zewnątrz.
A udaje wam się na przykład jeździć na jakieś takie obozy połączone z wakacjami w trakcie ferii, nie wiem, dla dziewczynek, żeby też trochę tego słońca, bo jednak my dzisiaj mamy szczęście, nagrywamy ten podcast w środę rano i jest w Warszawie słońce, ale generalnie zimą w Warszawie słońce to jest, wiecie, no, prędzej, nie wiem, spotkasz Kolumbijczyka wychodząc na spacer niż słońce. No.
Nie, powiem ci, że my nigdy nie byliśmy na obozie treningowej poza granicami Polski.
Okay.
W tym roku będzie dopiero pierwszy raz, kiedy razem z naszymi podopiecznymi, znaczy wspólną grupą znajomych jedziemy do Hiszpanii. Uh-huh. To będzie nasz pierwszy wyjazd i możliwość treningu gdzieś w cieplejszych krajach. Nie mieliśmy na to możliwości, znaczy nie mieliśmy, że ja pracuję w szkole też, to jest też tak, że ja nie mogę sobie wziąć urlopu wtedy, kiedy tylko bym chciała, więc to jest też jeden z głównych powodów. No ale też dzieci, no wolimy, chcemy spędzać czas z nimi, jeżeli jest taka możliwość.
No to widzę po minie Przemka, że Aga wyczerpała temat. Aga, ja lubię patrzeć, jak ty, szczególnie, że jesteśmy rówieśnikami, myślę, że mogę tak powiedzieć, jak ty lejesz tyłki młodszym dziewczynom. My z początku lat 80. są laski z początku lat 90. i często jednak Kropiewnicka wbiega przed nimi na metę. Ja chciałbym powiedzieć, zapytać, jakie to jest uczucie, bo to musi być, ja wiem, że ty masz fajne age grouperki, z którymi możesz też walczyć i dziewczyny, które są w podobnym wieku, jak choćby, nie wiem, koleżanka Jonio i parę
koleżanka
innych
Jonio, osób. Ania Giżyńska, Angelika Kowalska, jest mnóstwo dobrych
no
dziewczyn
właśnie,
w naszej kategorii.
No właśnie, dziewczyny jak Ania czy Kasia były u mnie nawet w programie, więc jakby wiem, że one są też jakiego brzydkiego słowa rozkurwiaczkami, ale nie użyję, żeby nie było, że bluźnie na podcaście.
Tego słuchają dzieci.
Tak, wymiataczkami. No, to się wytnie. No, wiadomo, że się nie wytnie. Wymiataczkami. Jakie to jest uczucie, nie? No bo ja wyobrażam sobie, że to musi być duża satysfakcja, jak no ty kończysz, mija 3 minuty i dopiero dobiega jakaś tam 20.
Dokładnie, to jest ogromna satysfakcja. To jest to, co mnie najbardziej motywuje, że ja mimo tych upływających lat ja naprawdę nadal się rozwijam, rywalizuję z nimi bark w bark. W tym roku miałam taką sytuację w suszu. Zosia Kuriata, to jest młoda zawodniczka,
no,
bardzo
tak,
dobrze,
tak.
To jest świetna.
W ogóle z przodu, nie? Jeżeli chodzi o urodzenie, w sensie 2000 rocznik albo niżej, nie?
Dokładnie. Zosia. I witałam się z Zosią i ona do mnie, a pani to startuje i na per pani. I to było dla mnie tak, ja mówię, och, no rzeczywiście, mówisz, ja jestem już tą...
Pani startuje i pani się jeszcze wyprzedzi, jak
mówię, Zosiu. Mówię, tak, a później właśnie dokładnie rywalizowaliśmy, gdy Zosia mnie dogoniła tuż po rowerze i potem już pobiegła, bo jest świetną biegaczką. Ale to jest fakt, to mnie najbardziej motywuje do tego, że ja w tym sporcie jestem i ja się tym tak bawię i to mnie ogromnie satysfakcjonuje i to też jest dowód na to, że można się rozwijać mimo upływających lat.
A masz taką ambicję, żeby być, powiedziałbym, M-konem w spódnicy, czyli żeby właśnie po tej 40 i potem dochodząc za jakiś czas, obiekt najdłuższy, do 50 te młodsze laski tam z trójką z przodu lać?
Nie, znaczy takich ambicji ja już zdaję sobie sprawę. Wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu, w tym światku triatlonowym. I chociaż ja już tak od 2 lat chyba mówię Przemkowi, Przemek, to już jest ten czas, kiedy ja już nie wygram żadnych zawodów. To już takie młode. A jednak w tym roku na każdych zawodach, jak na Kistelwa, stałam na miejscu Open, z czego 7-krotnie wygrałam. Więc jednak jeszcze mogę. Ale... Czy takie ambicje jak McCon? Nie wiem. Ja się tym bawię, ja chcę się dalej rozwijać. Co z tego będzie? Zobaczymy.
A ty robiłaś już w końcu pełen dystans? Kiedy
nie, powiedzieć. Nie
no
robiłam.
Właśnie, a to nawiązuje do tego 140-kilogramowego Dominikańczyka i
tak,
kawałów.
Znaczy ja...
To jest marzenie?
To jest marzenie, bo ja powiedziałam, że ja to zrobię wtedy, kiedy oglądałam, tak, biegającego Daniela na metę na Hawajach. Może jak powiem to głośno, no to już to zrobię. No, w tym roku jest plan, że ja tego Ironmana... podejmę próbę pokonania, więc chcę. My sobie tak powolutku dozowaliśmy te przyjemności w tym triatlonie. Więc...
Ale wiesz, jestem pod wrażeniem, bo zazwyczaj ludzie w triatlonie się spieszą. Nie? Czyli ci amatorzy, którzy wchodzą, usłyszą o tej magii koni i tak dalej, to chcą w pierwszym, ale już najdalej to w drugim, a już w trzecim to już w ogóle. To trzeba być jodą cierpliwości, żeby tego Ironmana zrobić. Ty startujesz, no będzie 9 rok czy 10, bo to 2015.
Znaczy tam była też przerwa, tak, od 2018-19 powiedzmy, startuje to regularnie sezon w
no
sezon,
dobra.
Tak?
I jednak odsunęłaś tego Ironmana od siebie.
Tak.
Wynika to z czego? Z takiej właśnie cierpliwości, bo chciałaś się sama czuć gotowa, czy z tego, że po prostu lubisz, jak się dużo dzieje na tych szybszych dystansach, o co chodziło?
Wszystko po trochu. Wiesz, ja lubię, jak się dużo dzieje, lubię się ścigać. Tak jak powiedziałam, ja uwielbiam czas spędzać na zawodach, więc ja chciałam startować dużo. ciągu sezonu, więc my tak naprawdę w tym roku i ubiegły też to mieliśmy 7 startów pod rząd. 7 startów pod rząd, więc my tydzień w tydzień jeździliśmy na zawody. Wiem, że trenując dłuższe dystanse nie mielibyśmy takiej możliwości, nie spina się to o treningach, więc sobie tak powoli dozowaliśmy te przyjemności, ale dojrzałam już do tej decyzji i wiem, że to będzie już dopełnieniem tej całej przygody mojej w triatlonie. I ten Ironman będzie w tym roku. Gdzie? Wania, szykuj zbroję! Walborg pewnie.
Czyli bez walki o slota na razie na Hawaje, rozumiem.
Wiesz co, Hawaje. My też mamy takie podejście, że te Hawaje chyba nam nigdy, chyba pozostaną w strefie marzeń, to ze względów finansowych, no, no nie tak, szokujmy się.
Sama nie polecisz, dzieci trzeba wziąć.
Oczywiście, że
tak.
Hawaje,
to już umówmy się, to jest kosztem. Dobry samochód, który można
A też kupić, mamy nie? takie podejście, że takie zdroworozsądkowe, że no nie zrezygnujemy z czegoś kosztem naszych, znaczy nie zaryzykujemy coś kosztem naszych wakacji z dziećmi, czy ich zajęć dodatkowych, więc no nie będą to Hawaje, będzie to polskie podwórko prawdopodobnie, ale też kto wie, co
ale
w przyszłości.
Ale będą duety do mety, to znaczy Przemek wtedy, że tak powiem, ramię w ramię z żoną ruszy zdobywać Malbork i bić Krzyżaka, czy jednak nie, czy będziesz supportem?
No pewnie będzie potrzebowała jakiejś obstawy, więc pewnie tak, tylko tu jest jeden taki problem, że ja trochę mam mniej czasu na treningi, Aga w wakacje może poświęcić więcej czasu.
No tak, bo nie ma szkoły.
Tak, tak. I też myślę, że ten Ironman był tak odkładany z roku na rok, ponieważ wiedzieliśmy, że to się wiąże z większą ilością treningów. I te jedne ósme sprinty, jakieś olimpijki bardziej nam pasowały pod tym względem.
Wiesz, jak to się Aga nazywa po angielsku? Excuse. O, ja jestem taki zarobiony, ja nie mogę tego. Ja też jestem taki zarobiony, nie trenuję, dlatego przytyłem.
Boi się, że przegra. Nie, Przemek.
Dobrze, trasno, tego nam trzeba.
To znaczy, to
może... Ej, jakiś zakładzik może.
Znaczy nie, akurat na pełnym dystansie to tu nie będę się zakładał, czy ja wygram z Agą, czy nie wygram, ponieważ my, tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy innymi zawodnikami. Aga ma większe predyspozycje do wytrzymałości, ja jednak mam do tych siłowych, krótkich odcinków. Tak,
tak, widać to już na dystansach jednych drugich, że tak naprawdę za Przemkiem jestem tuż za nim. Te różnice czasowe się
zacierają,
dokładnie.
Znaczy zacierają się, bo my mieliśmy taką tradycję do tej pory, że raz w roku robimy połówkę, ale z treningu takiego pod te krótkie dystanse, więc wiadomo, że gdzieś tam w pewnym momencie się pojawiają jakieś kryzysy z tego względu, że organizm nie jest wytrenowany i rzeczywiście, że często była różnica między nami taka sama jak na dystansie 1/8, tak? Czyli tam nie wiem, 2-3 minut, więc to jest bardzo mało, więc dlatego ja jestem pełen obaw przed pewnym dystansem i nie wiem, czy gdzieś tam po drodze nie znajdę
wymówki. Mikołaj Pytel zrobił pełen dystans Ironmana biegając po 5 kilometrów w trakcie przygotowań, to ja rozumiem, że wy w innym czasie, ale moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych, bo pamiętam tego wybiegania, tak patrzyłem i myślę sobie,
tak, to się
ty
wiedziałam.
Jesteś kurwa normalny, potem sobie przypomniałem, że nie jest, więc jakby wszystko się zgadzało, nie, ale no też zrobił i też Malbork.
Znaczy to też jest tak, że ja odkładałam tą decyzję, bo ja też chcę wiedzieć, że zrobię to dobrze. To też jest tak, że będzie to w komforcie, znaczy w komforcie, na ile to pełen dystans może być pokonany w komforcie, ale na tym, że ja chcę z uśmiechem na ustach biec na metę. To jest przede wszystkim główny cel, nie czas.
Ja miałem uśmiech faktycznie na ostatnim 200 metrach w Malborku, a ja mówię, kurwa, wreszcie chodzi, ile można.
Pewnie
ile
tak, wiesz, nie wiem, z czym to się jeszcze je.
Tego typu uśmiech, żebyś też miała świadomość, nie?
Tak.
Więc tak to wygląda. Przemek, ty zdobyłeś srebro mistrzostw Polski w tej grupie, tak? Jakbyś trochę więcej o tym opowiedział, w sensie, bo gdzieś tam goniłeś Agę z tymi dokonaniami, ale jak...
Goniłem, na pewno goniłem. Aga ma więcej tytułów, jest bardziej utytułowanym zawodnikiem. Ja gdzieś tam jestem, nie wiem, może w środku stawki w age grupie, ponieważ często było tak, że na zawodach, gdzie startowałem, to w mojej age grupie startowało 80% wszystkich zawodników.
No trochę jest trochę trudniej, nie ukrywajmy, tak, podejrzewam, bo ta rywalizacja oczywiście nic, a ja tutaj nie umniejszam, ale chyba jest więcej po prostu tych gości w tej age grupie akurat.
Jest. Kiedy startowałem w Kozienicach i tam wyliczyłem, ile było zawodników w mojej kategorii, to było około 80% wszystkich zawodników, to była moja kategoria wiekowa, więc to jest naprawdę bardzo szeroka i mocna ta kategoria, jest bardzo mocna. Ale tak, zdobyłem wicemistrzostwo Polski w Białymstoku na dystansie olimpijskim kilka lat temu, a w roku 2020 trzecim zdobyłem na dystansie sprinterskim brązowy medal, więc to też uważam za swój naprawdę ogromny sukces, ponieważ w tej kategorii wiekowej to każde miejsce na podium to jest dla mnie to jest mega sukces.
My się w ogóle nie tak umówiliśmy przed podcastem, bo miało być, Przemek miał powiedzieć tak, bo to było oczywiście ustawione. Bardzo się cieszę, Kamilu Gapiński, że już nie startujesz w tej kategorii wiekowej, bo dzięki temu moje szanse na sukces wielokrotnie się zwiększyły. Nie wiem, czemu tego nie powiedział.
Tak, ja się bardzo cieszyłem, jak Kamil był jeszcze w tej młodszej kategorii, a ja w starszej, tak. Bo wiedziałem, że mam jednego mocnego konkurenta.
Mniej. Nie ma za co. Natomiast to jest wiadomo, że te kategorie 40-45 czy 45-49 są mocne. No, to są też ludzie najbardziej zaangażowani w triatlon, no bo kiedy ja patrzę, słuchajcie, na wykresy wieku ludzi, którzy chociażby słuchają podcastu, no to zdecydowana większość to są ludzie właśnie z naszego przedziału, czyli te 40-49, to też pokazuje, że to zaangażowanie jakby z zawodów przekłada się na słuchanie, przekłada się na trenowanie i tak dalej, nie?
Znaczy tak, bo to są ludzie, którzy już mają swoje życie w pewien sposób ułożone, dzieci są starsze, które już nie wymagają długiej bardzo opieki, bo wolą wychodzić czasami na spacery bez rodziców niż z rodzicami, więc ci ludzie mają więcej czasu na trenowanie, na poświęcenie się temu. I tutaj chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich moich konkurentów z kategorii wiekowej, ponieważ to są mega sympatyczne osoby, z którymi uwielbiam spotykać się na startach i uwielbiam z nimi rywalizować i to wszystko się odbywa w takim duchu zdrowej, bardzo pozytywnej rywalizacji, więc nie mogę się doczekać kolejnych startów z nimi.
Mi się bardzo podobało chyba u Agi na Instagramie, jak przeczytałem plany na sezon 2023, cieszyć się każdą chwilą spędzoną na treningach i zawodach, poznawać nowych zawodników, doświadczać piękna i goryczy sportu. Podoba mi się ten wpis, bo to jest takie trochę zdejmowanie z siebie presji i mam wrażenie, że nastawienie się na to, żeby się dobrze bawić, a nie tylko na to, żeby robić wyniki.
Oczywiście, my się tym bawimy sportem i podkreślamy to zawsze, wszędzie. To ma być odskocznia od życia codziennego. To nie ma być rzecz, która nas będzie stresować, frustrować, bo to jest tylko dodatek i my musimy mieć podejście do tego stricte amatorskie. Naprawdę my też zauważamy takie mocne podejście na rywalizację wśród amatorów, tylko tak się zastanawiamy, dlaczego? Dlaczego ludzie wylewają potem frustrację? Dostaje się zawodnikom innym, dostaje się organizatorom zawodów, a tak nie powinno być. Bawmy się tym sportem, jesteśmy amatorami, to ma nas cieszyć, to ma nas bawić, to ma w nas odstresowywać, a nie wywoływać dodatkowy jakiś poziom.
Ktoś może poziom frustracji. Złośliwy, że tobie łatwiej dopowiedzieć, bo ty wszystko wygrywasz, a komuś innemu
niekoniecznie. Ale ja nie jadę na zawody z planem, że ja muszę to wygrać. To wychodzi, po prostu to wychodzi. Ja się tym bawię, no, że prezentuję taki poziom, a nie inny, ale no, też nie, jeżeli przegram, to przegram. Ja się cieszę z przegranej i cieszę się ze sukcesu zawodniczki, która ze mną wygrała. To naprawdę, zresztą Przemek jest jeszcze lepszym tego dowodem. On naprawdę w tym roku w Kozienicach miał taką sytuację, że na ostatnich metrach przegrał ułamek sekundy z Maćkiem Maślanko i wracając z zawodów powiedział mi: Agnieszko, wiesz, ja się cieszę, że ja przegrałem, bo ja widziałem radość tego Maćka i ja to było tak piękne, że tak dobrze, że on to wygrał. I Przemek też jest takim zawodnikiem.
To chwalebne podejście, ale patrząc na niektórych age grouperów, to wiecie, wygrana albo śmierć, albo idą naprawdę jak na wojnę na te zawody, nie?
My też lubimy rywalizację. Oczywiście, że my jedziemy na zawody po to, żeby poprawić swoje czasy, żeby wygrać z niektórymi osobami, ale też dopuszczamy to do siebie, że możemy przegrać i to też będzie okej. Dobrym przykładem też jest nasz serdeczny przyjaciel Łukasz Piechotka, z którym rywalizuję już od kilku lat i z reguły z nim wygrywałem, ale w tym roku zdarzyło się dwa razy przegrać i naprawdę jak ja widziałem jego szczęście wygraną, czy drugim miejscem w Gold Api, to naprawdę się cieszyłem z tego, że ja byłem trzeci, tak, że byłem za nim, bo to jest najważniejsze dla nas, czerpać radość z tego wszystkiego. My uwielbiamy samą tą atmosferę zawodów, przebywanie w strefie zmian, rozmowy z innymi ludźmi. To jest dla nas najważniejsze, a nie konkretne miejsce.
To Łukasz powiedział tak, uwaga.
Ojej.
Uwaga, Aga to torpeda, a Przemek oaza spokoju. Pewnie dlatego to super funkcjonuje na każdym polu. Kiedyś mówiło się w kręgu triatlonistów, że Przemek jest znany z tego, że ma znaną żonę. To go strasznie drażniło, więc się spiął i zdobył wizę Mistrzostwo Polski. Odkupił się trochę.
Tak, to może ciekawą anegdotkę opowiem. Dawaj. Na temat Maćka Żywka.
O, Maćku Żywku, coś kompromitującego, to ja zawsze chętnie
przyjmę. No, może niekoniecznie jego kompromitującego, ale sytuacja była tak, nie wiem, przez około rok, może dwa lata, zawsze jak dzwoniłem do Maćka, to się przedstawiałem. Cześć, to ja Przemek, mąż swojej żony. I on wtedy wiedział, z kim rozmawia. Po czym gdzieś po dwóch latach dzwonię do niego i mówię, cześć Maciek, tu mąż swojej żony. A on mówi, nie Przemek, ja wiem, z kim rozmawiam. Ty już zasłużyłeś na to, żeby nie być mężem swojej żony.
No właśnie, dokładnie, brawo. To jest pewnego rodzaju progres. I teraz tak, Aga ma problem z wolnym tempem. Jak truchta, to wchodzi w szybki bieg. Jak pływa w tlenie, to po 100 metrach już nie masz siły trzymać jej tempa. No ale rozumiem, że z tym walczysz cały czas.
Tak, walczę z tym i myślę, że już się nauczyłam. Już robię spokojne wybiegania, już pływam wolniej. No przygotowuję się do pełnego Ironmana, więc te strefy muszę wytrenować.
Przemek jest znany na dzielni z największego bicka. Ja tego nie widzę. Nie jest bicek. Przy atletycznej figurze kulturysty, no tutaj to już chyba trochę przesadził ten Łukasz, jest chyba najspokojniejszym gościem ever. Wilk w owczej skórze.
Tak.
Naprawdę jest taki bicek? Bo ty go widziałaś bez koszulki.
Ja no nie. Jest bicek.
Nie, no bez przesady. Nie jest tak duży. Gdzieś tam jakiś jest, no. Może,
ciągle o bicku mówimy, tak?
Tak.
Ten podcast musi być trochę dziwny, przepraszam was, a nie możemy tylko o triathlonie. Dobra, a na czym polega Sport to Freedom? Jakby co wy robicie w tej strukturze?
Czy Sport to Freedom wziął się z tego, że od wielu lat pomagamy innym też w trenowaniu, tak? I w pewnym momencie powstał taki pomysł, że wśród tych ludzi, którym pomagamy, czyli naszych zawodników, że warto by było jakoś się ujednolicić, żeby identyfikować się wspólnie razem, tak? I powstał pomysł na utworzenie Sportu Freedom. Sportu Freedom ma pomóc ludziom w podjęciu aktywności fizycznej. To nie musi być stricte triatlon, nie wiem, bieganie, może to zupełnie być inna dyscyplina, aczkolwiek też nie chcemy, żeby to był tylko sport, tylko chcemy pomóc ludziom pod względem i sportowym, i mentalnym, i po prostu odnalezieniem się w jakiejś grupie, znalezieniem nowych przyjaciół i spędzaniu czasu po prostu w sposób fajny, aktywny. To jest cała taka filozofia Sportu Freedom.
Okay.
W której oczywiście, no tutaj tak jak już wspomniałem wcześniej, Łukasz Piechotka dzielnie działa, także on się rozwija właśnie też w treningu mentalnym, także to jest naprawdę człowiek orkiestra.
Jak to wygląda od strony zawodniczej? To znaczy, ile tych zawodników macie pod sobą? Czy to jest tak podzielone na was i Łukasza, czy po prostu każdy kogoś indywidualnie ma po ileś osób, które prowadzi? Jak to dzisiaj jest?
Nie, mamy w sumie około kilkunastu zawodników. Biegaczy, kolarzy, pływaków, triatlonistów. Ja zajmuję się bardziej od strony pływania, bo w tym czuję się najlepiej. Przemek stronę triatlonową, biegową. Łukasz, social media i...
Ale Łukasz fajnie to opisał, bo napisał mi tak. Zależy nam na wsparciu fizycznym i mentalnym różnych ludzi poprzez sport. Oczywiście może z tego wyjść zrobienie full Ironmana, ale głównie staramy się zaadresować, jak ja to lubię nazywać, coś pomiędzy. Zwykle sportowo mamy tendencję do nierobienia niczego albo ruszania z grubej rury. W Sport to Freedom uważamy, że najciekawsza jest ta cała strefa pomiędzy. Na przykład przygotowanie zawodnika do zrobienia połówki w 3 lata, tak aby wbiegł z uśmiechem na metę i w trakcie 3 lat zbilansowanych treningów mógł się realizować również w pozasportowych obszarach. Czyli powiedziałbym, taka filozofia niezajebywania się treningowego.
Oczywiście, ale to też myślę, to jest droga, którą my przechodzimy, tak? Że jesteśmy w tym sporcie od kilku lat, ale dozujemy sobie te dystanse, które chcemy też pokonać i to też jak my tym sportem się bawimy. Chcemy szerzyć tą aktywność fizyczną wśród ludzi, więc to jest główne takie założenie nasze, żebyśmy się bawili i nie zapominali, że jesteśmy amatorami.
Czyli to was też uwiarygadnia moim zdaniem, no bo gdybyście sami mieli inne podejście, a uczyli ludzi innego, byłoby to trochę bez sensu, a tak jakby chcecie, żeby tą przez was wydeptaną ścieżką szli inni, nie?
Dokładnie tak. Chcemy wspólnie spędzać czas, chcemy być wsparciem dla tych zawodników w tej dziedzinie.
Coś Przemek dodasz?
Znaczy, to wszystko cały czas się tworzy, tak? To jeszcze nie jest w 100% wszystko gotowe, to się tworzy, ale tak, my chcemy po prostu, żeby ludzie się tym cieszyli, bawili. I czasami dzwoni do mnie ktoś, mówi, nie wiem, że nie mógł dzisiaj zrobić treningu, bo coś mu wypadło. Ja mówię, okej, nie ma problemu, poukładamy, poprzekładamy tak, żebyś mógł to, nie wiem, zrobić w innym dniu albo ominiemy, także tu nie chcemy, żeby ludzie się spinali bardzo, że ten wynik jest najważniejszy. Najważniejsze też jest to, żeby po ciężkim dniu pracy, po opiece nad dzieckiem, po zrobieniu obiadu, po sprzątaniu mieszkania, żeby ten człowiek jeszcze miał ochotę wyjść, się przebiec, bo wtedy poczuje ten luz.
Jezu, jeszcze teraz trzeba trening zrobić.
Tak,
nie?
Tak.
To jest najgorsze, bo to nie ma żadnej przyjemności.
Tak, to my chcemy coś takiego stworzyć, żeby tak to wszystko funkcjonowało.
Start w Kozienicach, organizowany przez Jurka Górskiego, wygrywasz ty i wygrywa w akwatlonie twoja córka. Czy to był taki najbardziej twój wzruszający moment sportowy w życiu, że połączyło się to wszystko w jednym dniu, czy czułaś wtedy jakąś dumę, nie wiem, łezka się wokół zakręciła?
Jej, to były takie ogromne emocje. To był ten start nie w ubiegłym roku, tylko w 2022, kiedy ja też po 5 czy 6 latach startu w Kozienicach pierwszy raz wygrałam, ale i Lila jako pierwszy swój akwatlon w Kozienicach, kiedy mogła wystartować. I ona po pływaniu wyszła dosyć daleko, wśród tych zawodników. I ogromne było nasze zdziwienie, jak ona wszystkich wyprzedziła na biegu i jako pierwsza wbiegła przecinając, bo wiem, że to było też jej mierzenie, przecinając szarfę. To było takie wzruszenie, to mnie tak trzymało do końca tych zawodów, że naprawdę nie było ważne, to moje zwycięstwo. Ja się ogromnie tym cieszyłam, bo wiem, jak dla niej też to było ważne. Ten sukces powtórzyłyśmy w tym roku również, bo ona powtórzyła zwycięstwo i ja też wygrałam. Także, ale tak, emocje były ogromne.
Ale liczysz, że się z nią jeszcze kiedyś może pościgasz? Bo wiecie, są takie sytuacje, były czy w piłce ręcznej, czy w koszykówce, pojedyncze, ale takie, że na przykład ojciec z synem jeszcze zdążył zagrać w jednej drużynie, bo tam, wiesz, syn miał 20 powiedzmy lat, ojciec 42 i jeszcze był w takiej formie, że gdzieś tam się na parkiecie, pamiętam taką sytuację, zdaje się, że teraz nazwiska nie przytoczę, ale że ojciec był bramkarzem w piłce ręcznej, a bramkarz w piłce ręcznej może bronić, jak jest dobry, nawet tam mając 42-3 lata, a syn był super obiecującym, zdolnym juniorem i wszedł w pole, tam mając lat 18 czy 19, no i to jednak było takie wow, nie?
Wiesz co, to jest moim marzeniem, żeby kiedyś z Lilianą wystartować w jednych zawodach i myślę, że to kiedyś przyjdzie, na pewno, ale ona już jest na takim poziomie, że na 50 kraulem czuję, że to jest kwestia pół roku, kiedy ja już niestety z nią wygrałam. Znaczy nie niestety, ja się bardzo z tego cieszę, ale tak, już jesteśmy w pływaniu prawdopodobnie na bardzo podobnym poziomie,
Jezu,
przynajmniej tym
krótszym.
Chciałem
skomentować takie zawody na ostatniej prostej, matka i córka się ścigają. Kurde,
będzie, ja to wierzę. Ja planujemy, jeżeli tylko Zlowie dopisze, to my w tym sporcie chcemy być, bo naprawdę czerpiemy z tego dużo fanu i zabawy i przyjdzie taki moment, że czuję, że my wspólnie, rodzinnie wystartujemy.
Wy to byście mi pasowali też do takiej sztafety, nie? Że wiesz, ona pływanie, ty tak. Tam, nie wiem, Przemek rower, ty biegasz.
Tak,
nie?
To wszystko jest w planach, tak będzie. Lila jest też fajnie zapowiadająca się lekkoatletką, biega już dosyć szybko. I to też przyjdzie moment, kiedy te treningi będziemy wykonywać wspólnie i później wspólnie zawody. Liczę na to. No.
Mówisz, że zdrowie dopisuje, ale z tego, co mi pisałaś, w 17 i 18 nie dopisywało. No i tak dosyć złowrogo mi tutaj opisałaś. Tułaczka po szpitalach, ciągłe badania. Co tam się działo takiego poważnego?
Wiesz co, miałam taki słaby okres w moim życiu. To było 2 lata, dojrze od zdiagnozowania Hashimoto. I później szukania jeszcze przyczyny innych objawów. Ja to był okres, w którym ja straciłam połowę swoich włosów, więc ja to bardzo jako kobieta przeżyłam. I było szukanie powodów. Ja 3-krotnie leżałam w ciągu 1 roku w szpitalu. Bardzo to przeżyłam. Było mi bardzo ciężko, trudno. Przemek mnie wtedy bardzo wspierał.
A to było tak w związku z chorobą, jakby zero treningu, nic, nawet najmniejszego ruchu?
Wiesz co, ja się ruszałam, ale powiem ci, kiedy to się skończyło. To był moment, kiedy któryś z lekarzy powiedział, bo ja powiedziałam, że ja chcę trenować, ja chcę się ruszać. I jeden lekarz powiedział, nie, proszę panią, przy Hashimoto nie jest wskazany wysiłek, intensywny wysiłek fizyczny. I w tym momencie, kiedy ja to usłyszałam, powiedziałam, nie, ja się dobrze czuję, ja nie chcę, żeby choroba dyktowała moim życiem, tak? I to jak ja będę postępować dalej. I tego dnia ja odrzuciłam wtedy, znaczy nie jest to może mądre i godne naśladowanie, ale odstawiłam leki, które wtedy przyjmowałam na tarczyce i zaczęłam trenować. I to mi pomogło, to ja uzdrowiłam wtedy swoją głowę.
A dzisiaj jak to wygląda, że trenujesz i bierzesz leki?
Nie biorę leków, badam się regularnie, kontroluję i te wyniki są dużo lepsze niż wtedy, kiedy ja te leki rzeczywiście zażywałam. Mhm. Znaczy też nie chcę, żeby to brzmiało i ktoś postępował mi drogą, to jest moja indywidualna kwestia, indywidualne sprawa, więc, ale tak mi sport pomógł. Mi sport pomógł wyjść z tego.
Czy mi się wydaje, że wiecie, świat sportu, nawet jak patrzymy na te programy, które robiło NBC po danym starcie na Hawajach i zazwyczaj brali 3 czy 4 age grouperów z niesamowitymi historiami, no to wydaje mi się, że często triatloniści są zaprzeczeniem medycznych wizji lekarzy, no bo jeżeli gość, nie wiem, po przeszczepie serca robi pełnego Ironmana, ktoś inny, pamiętam, że jakaś taka była dziewczyna, że była na obszarach, które były zaognione, że tam były jakieś totalne pożary, nie mogła się wydostać, 70% jej ciała uległo poparzeniom chyba 3. stopnia, miała problemy z chodzeniem, robi Ironmana, więc no, świat sportu, czasami powiedziałbym, zaprzecza światu medycyny.
Tak, tak. Znaczy mamy też na polskim podwórku, pamiętasz, rozmawiałeś z Olą Bańbą, tak? Też jest dowodem.
Tak,
jest
skrajnym przykładem, nie?
Tak. Pomaga sport w życiu, pomaga i myślę, że, ale to najważniejsze też jest to, myślę, głowa. Jak my do tego podchodzimy. I...
Tak, to zdecydowanie ja się tutaj zgadzam. Czy wy lubicie takie szalone sportowe, jeszcze pod koniec już naszej rozmowy zapytam, wyzwania, no bo braliście udział w jakiejś kompletnie zwariowanej pływackiej sztafecie, z tego co widziałem. Przemkowi może dajby się opowiedzieć, niech o tym, jak się ucieszył, o w końcu ja, jak, żebyś opowiedział. I jeszcze żebyście to spuentowali tym, czy kolejne tego typu wyzwania wam po głowie chodzą.
Tak, braliśmy udział w sztafecie 24-godzinnej pływackiej w składzie 3-osobowym z naszym kolegą Sebastianem Szymankiem, który nas do tego namówił i w sumie nie wiemy, czy mu dziękować, czy mu nie dziękować za to. Namawiał nas długo, bardzo długo nas namawiał i tutaj mieliśmy bardzo sprzeczne głosy z Agnieszką, czy brać w tym udział, czy nie brać w tym udziału, no ale postanowiliśmy, że trudno, zaryzykujemy, może być fajna zabawa i z perspektywy czasu nie żałujemy tego w ogóle i już się pojawiają też pomysły na nowe, tak, znaczy u Sebastiana oczywiście pojawiają się pomysły, gdzie nas chce zaangażować na nowe przygody tego typu. A sama sztafeta bardzo fajna, aczkolwiek bo zawody zaczynały się o godzinie 12 w sobotę, a kończyły się o 12 w niedzielę.
A co, ile by się godzin, czy tam, nie wiem, czasu zmienialiście?
Była ostra dowolność. To zespoły decydowały, co ile się zmieniają osobowo i było bardzo fajnie, bo planowaliśmy tak do 24 pływać, później może chcieliśmy odpocząć, ale cały czas przedłużaliśmy tą godzinę odpoczynku, przedłużaliśmy do godziny 7 rano, gdzie poszliśmy z Agnieszką na krótką drzemkę, około 40-minutową, wtedy Sebastian niestety dla niego musiał całą godzinę przepływać sam. Jedna płynie, a dwie czekają na swoje zmiany. Kolejna zmiana jest dowolna. No ale tak jak mówię, krótki mieliśmy bardzo odpoczynek, później znowu dołączyliśmy do rywalizacji. No i spodziewaliśmy się, że im będzie mniej czasu do końca, tym będzie łatwiej. Otóż nie. Jak były 4 godziny do końca, to były najdłuższe 4 godziny chyba w naszym życiu. Dopiero tak się troszeczkę atmosfera rozluźniła, jak były 2 godziny już do końca. Ale skończyliśmy to na pierwszym miejscu, gdzie nieznacznie wygraliśmy z drugą ekipą. To naprawdę to było około kilometra dystansu. Bardzo fajna przygoda.
A gdzie to było i ile sztafet brało w tym udział?
W Bydgoszczy sztafet było 5, 6, coś koło 5-6 sztafet w Bydgoszczy w rzece. Były pętle wyznaczone, 350-metrowe pętle i po tych pętlach się pływało. Ale też wielki szacunek dla tych osób, które startowały tam indywidualnie, bo też były zawody indywidualne i naprawdę to mega szacunek dla tych osób.
I 24 godziny pływali, Jezus słodki.
Oczywiście oni mogli sobie robić przerwy, bo na nich nikt nie krzyczał, ale też te dystanse, które oni pokonali w tym czasie, naprawdę robiły ogromne wrażenie.
Takie coś jeszcze wam chodzi po głowie? Nie wiem, czy z pływaniem związanego, być może z którymś z innych triatlonowych sportów, ale żeby takie ekstremum spróbować?
Może o ultra?
Albo na przykład, wiesz, znam takich, co podjeżdżali tyle razy pod Agricole na rowerze, żeby zrobić przewyższenie większe niż Mont Everest, nie? Tego typu historie na przykład. Znaczy, nie wiem, no, pierwsze, co mi przyszło do głowy.
Te zawody pokazały nam też to, że triatlon jest fajny, ale też jest dużo rzeczy bardzo ciekawych oprócz triatlonu. I na pewno będziemy chcieli też różne eventy w tym roku zrobić, niezwiązane z triatlonem. Nasz kolega Sebastian cały czas nas namawia na jakieś tam przepłynięcie jeziora Ukiel, nawet, nie wiem, przepłynięcie Bałtyku, ale to u nas nie wchodzi w ogóle w rachubę raczej. Ale tak, chcemy takie eventy szukać i nie tylko startować stricte w triatlonie.
Jest życie poza triatlonem też. To ładna podobno.
Ładna puenta, podoba mi się tej rozmowy. Moi drodzy, Agnieszka i Przemek Kropiewnicy byli ze mną, jak słyszycie, pozytywni ludzie. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, to myślę, że jak będziecie chcieli podejść i zagadać w trakcie zawodów w 2024, to no, sami słyszycie, że raczej nie usłyszycie niecenzuralnych słów, żebyście zrobili w tył zwrot, tylko może się z Dibi nawet zakumplujecie. Dziękuję, moi drodzy, za to, że byliście i życzę zdrówka oraz powodzonka w 2024. Ja nie wracam, Przemek, do triatlonu, także nie musisz się specjalnie stresować.
Dzięki wielkie, dziękujemy bardzo, dziękujemy za zaproszenie i widzimy się w sobotę na gali, tak?
A tak, faktycznie. Zapomniałem, że mam jakąś galę do poprowadzenia, to prawda, coś tam się wydarzy.